Użytkownik jest po to, żeby płacił.
Nie można powiedzieć bezpłciowo, ale...
I częściowo się z tobą nie zgadzam.
To ja teraz wywołam gówno burzę. Moi drodzy, witajcie serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Fotofokus na kanale Cineera. Dzisiaj, jak widać, z Bartkiem. Sensei, przywitaj się ze wszystkimi.
Cześć wszystkim.
Szybko i zwięźle.
Szybko i zwięźle, tak. Nie ma tutaj tracić czasu na... wylewne powitania. Wszyscy mnie już znają, wiedzą, że jestem prosto do celu.
Dokładnie tak. Słuchajcie, jeśli chcecie znaleźć więcej informacji na temat Bartka, macie w opisie i pewnie w komentarzu pod filmem, także tam możecie go znaleźć i pewnie tutaj pod jego twarzą w tym momencie. Więc słuchajcie, dzisiaj mamy taki temat, który no powiedzmy spędza sens z powiek, tak się mówi, jak to się mówi?
Spędza sens powiek, tak.
Przejmują się tym fotografowie, artyści ogólnie mówiąc. Mianowicie chodzi o temat, który poruszyła Chelsea i Tony w jednym z niedawnych podcastów swoich. Tu macie linka w opisie też tego filmu do ich filmu, gdzie opowiadają o tym, jak zmienił się, czy zmieniła się cała firma Adobe, nie tylko Photoshop, nie tylko Lightroom, ale cała firma się zmieniła, jak powoli lub nawet już teraz nie tak powoli do końca, coraz szybciej właściwie, rozpędzają się w kierunku takiej przepaści jakby wyciągania kasy od klientów i jakby patrzenia bardziej na to, gdzie chcą iść ci, którzy mają ich akcje, że tak powiem, czyli wszyscy, którzy jakoś korzystają z tego, jak ta firma działa. Oczywiście teoretycznie powinniśmy my jako artyści, jako fotografowie właśnie być tymi, którzy korzystają z tego, jak firma działa. Nie chodzi o pieniądze, tylko o to, jak te produkty działają i co my z nich mamy. Ale okazuje się, że jest troszkę inaczej i tutaj z tego, co pewnie każdy tutaj już wie od jakiegoś czasu, od 2013 mamy ten styl subskrypcji. Zmieniło się to z zakupu produktu konkretnego. Mogłeś kiedyś kupić Lightrooma czy Photoshopa osobno i miałeś dostęp tylko do jednej wersji, a kiedy przyszła nowa wersja, kupowałeś nową wersję i w ten sposób zarabiała cała firma. Teraz jednak to jest subskrypcja. Mało tego, ten program nie jest jakby na takim standardzie, na jakim powinniśmy go mieć, czy czego oczekujemy od niego. Powiedz mi, co sądzisz, Bartku, o tym jakby stanie rzeczy, jaki jest teraz od początku twojego użytkowania Photoshopa czy Lightrooma do dzisiaj.
Znaczy, może wrócę do tego, co powiedziałeś o systemie subskrypcyjnym i tym, jak była wersja boxowa czy pudełkowa po naszemu, ponieważ obydwa systemy mają plusy i minusy, tak? Bo to żeby nie było, że jestem już takim całkiem leśnym dziadem, który uważa, że na tabliczkach glinianych lepiej się pisało niż na komputerze. Natomiast jeżeli mamy wersję oprogramowania tą pudełkową, czyli kupuję sobie Lightrooma, ja zaczynałem, to był Lightroom 6 bodajże, i wychodzi Lightroom 7 i teraz jest tak, z jednej strony, jeżeli ja potrzebuję tych wszystkich funkcji, które przedstawia, jakby prezentuje Lightroom 7 w stosunku do 6, to idę i płacę, tak? Ale to jest jakby obusieczna broń, bo firma Adobe musi mnie zachęcić do upgrade'u. Czyli muszą rzeczywiście jakąś innowację przedstawić w tej nowej wersji. Czyli to po ich stronie jakby jest to ten napęd cały, żeby rzeczywiście rozwijać to oprogramowanie. Bo jeżeli te zmiany z wersji na wersję będą takie jak w najnowszych iPhone'ach, tak? No to użytkownicy opuszczają 3-4 cykle, zanim zrobią upgrade, bo dopiero będą czekali, że rzeczywiście tych funkcji przybędzie na tyle dużo, że to będzie coś zmieniało. W systemie subskrypcyjnym to tak naprawdę nie ma znaczenia, bo dodadzą jeden guzik albo zmienią jego kształt i my tego nie zauważamy jako użytkownicy, że przez 6 lat płacimy subskrypcję co miesiąc, czy w odcinkach jakby tam rocznych, i te zmiany są minimalne. No bo no i tak płacę, i tak płacę, i tak używam, bo muszę, tak? A kiedyś kupowałeś jednego Photoshopa czy jednego Lightrooma i mogłeś go używać przez 3-4 lata bez dodatkowych kosztów, bo nowe wersje nie przedstawiały nic użytecznego dla ciebie konkretnie, tak? Więc ja tutaj uważam, że Jakby to system, wejście systemu subskrypcyjnego pozwala na większe lenistwo deweloperów, jeżeli chodzi o programowanie, tak? Bo nie muszą aż tak bardzo się starać, no bo sam doskonale wiesz, jak i nasi słuchacze i widzowie, że zrezygnować z jakiejkolwiek subskrypcji to nie jest takie proste, bo tam jest 15 typów różnych utrudnień, trzeba napisać do działu sprzedaży, wniosek, 3 zdjęcia, tak? Więc tutaj jakby te pieniądze są w miarę pełne i to, co powiedziałeś, że rzeczywiście bardziej patrzą na to, co udziałowcy będą z tego mieli niż my, użytkownicy. Więc ja jestem po stronie państwa Nordrupów, jeżeli chodzi o lekkie zirytowanie na firmę Adobe.
Tak. Wiesz co, zgodzę się z tobą i muszę powiedzieć, że tak, nie mam doświadczenia z odwoływaniem czy z kancelacją, czy jak to powiedzieć, usługi Photoshopa, czy Lightrooma, czy tego zestawu całego, dlatego że po prostu mam go od lat i jakby nie, do teraz nie planowałem zmiany, szczerze mówiąc. Mam za to doświadczenie z pewną firmą, która nazywa się Brightbook. To jest tutaj w Wielkiej Brytanii taka firma, która pomaga ludziom, fotografom, pomaga znaleźć klientów. I właśnie odwrotnie, pomaga klientom znaleźć fotografów, o tak. I po kilku latach działania bardzo fair, bardzo w porządku, zmienili swoje zasady, czy właściwie nie zasady, tylko budowę firmy, Boże, firmy, nie firmy, tylko strony internetowej. Usuwając całkowicie wszelkie jakby możliwości zmiany, czy nawet zobaczenia tego, ile płacisz. I jedynym rozwiązaniem, które, bo tu w Anglii jest takie bardzo fajna placówka, która zajmuje się prawami konsumenckimi, jednym rozwiązaniem było po prostu telefon do banku i wyłączenie płatności na siłę, jakby zablokowanie ich jako płatność. Mam nadzieję, że to nie jest tak aż blokowane przez Adobe, ale wiem, że Chelsea chyba, czy to był Tony, któryś z nich próbowało właśnie wyłączyć tą subskrypcję, tak dla testu, i że to ponoć, czy nawet nie dla testu, tylko po prostu musieli wyłączyć z jakiegoś powodu, ale trwało to ponoć minimum godzinę, więc to jednak jest dość duży problem moim zdaniem firm dzisiaj. Owszem, one muszą zarabiać, ja jestem jak najbardziej, no może nie kapitalistą, ale za tym, żeby firmy też zarabiały, one po to istnieją, żeby zarabiać, prawda? Ale jednocześnie wydaje mi się, nie powinny jakby stosować taktyk, które nie pozwalają tobie przestać płacić jako klientowi. To jest jednak mocno nie fair.
Przepraszam, że ci wejdę w zdanie, ale odnośnie tego, że firmy muszą zarabiać, dzisiaj albo wczoraj słyszałem bardzo, bardzo śmiałą tezę i częściowo może rzeczywiście troszeczkę do mnie przemawia. Było fajne porównanie, że celem posiadania samochodu czy samochodu nie jest to, żebyś kupował do niego paliwo. Celem posiadania samochodu jest to, żeby jeździć w różne miejsca, a kupowanie paliwa pomaga w tym, żeby dojechać do celu. I to była analogia do firm, że celem firmy nie powinno być zarabianie pieniędzy, tylko osiągnięcie jakiegoś celu, ulepszenia jakby użytkownikom funkcjonowania w jakimś tam zakresie, a pieniądze są dla firmy te, które zarabia, po to, żeby realizować ten cel. I mam wrażenie, że firmy w tej chwili właśnie zaczynają zapominać, że założyli tą firmę, to nie, ich celem na początku nie było tylko i wyłącznie zarabianie pieniędzy, tak? Tylko było stworzenie najlepszego możliwego narzędzia dla fotografów. Pierwsza wersja Photoshopa po to powstała, tak? Potem to wszystko zaczęło ewoluować w kierunku tego, że to musiało zarabiać pieniądze. Jak popatrzysz na wszystkie firmy, które powstawały, nawet duże, duże, typu Microsoft, czy Apple, czy właśnie Adobe, to oni, ten pierwszy koncept był taki, że oni mieli jakąś misję, że chcieli pomóc użytkownikom, tak? Jedne komputery miały być bardzo dostępne, drugie miały być łatwe w obsłudze, to oprogramowanie miało ułatwić obróbkę zdjęć cyfrowych. To wszystko miało tą podwalinę taką jako cel ulepszenia użytkownikom życia i ułatwienia tego życia, a pieniądze były tylko i wyłącznie po to, żeby rozwijać ten cel, tak? I te pieniądze były duże, bo nikt nie mówił o tym, że to będzie jakby filantropina, jakaś tam charytatywna praca. Tylko to były potrzebne duże pieniądze, ale one cały czas jakby napędzały tylko i wyłącznie rozwój i ulepszanie tego. No i w pewnym momencie dochodzimy do takiego wypłaszczenia, że ważniejsze jest to, żeby zysk był, żeby udziałowcy byli zadowoleni, A użytkownik jest po to, żeby płacił.
Wiesz co, wydaje mi się, że to jest takie troszkę jakby fazowe. Częściowość sobie nie zgodzę, ale nie z całym przekazem, bo oczywiście rozumiem, że rzeczywiście tak było na początku, że oni stworzyli ten program, to było chyba dwóch panów, z tego co pamiętam, Photoshopa stworzyli po to, żeby właśnie pomóc w obrabianiu grafik czy zdjęć, ale jakby prowadzenie firmy, i tu mam, no nie będę się chwalił w tym momencie, ale doświadczenie jakieś tam mam w tym temacie i to działa troszkę fazowo, bo masz jakby fazę tego początku firmy, gdzie firma dopiero powstała, ty robisz to z pasji, czy jesteś w stanie poświęcić swój czas, jesteś w stanie nocami pracować za darmo po 20 godzin dziennie, z własnego doświadczenia to wiem i tak dokładnie było wiele razy. Potem mamy fazę takiego szybkiego rozwoju, gdzie zależy nam na pieniądzach, ale też, tak jak mówisz, nie dlatego, żeby firma zarabiała, tylko żeby mogła się utrzymać, żeby była w stanie zapłacić tym pracownikom, którzy są niezbędni do rozwoju. I potem trzecia faza, czy może to jest czwarta, piąta, nie wiem, ale w każdym razie z tych, które ja widzę, to jest trzecia, która jakby firma niekoniecznie musi publiczna, ale przechodzi w ten stan jakby zarabiania tylko po to, żeby zarabiać. I jakby celem nie jest rozwój, tylko procent w kolejnym roku.
Rozumiem, co chcesz mi powiedzieć i częściowo się z tobą nie zgadzam. W sensie takim, że masz rację, tak jest, są te fazy, natomiast ja uważam, że te fazy są patologią.
Oczywiście, tak. Tak.
To nie powinno w ten sposób wyglądać. Tak? To, że tak jest, to jest jakby, taką mamy rzeczywistość i nic z tym nie zrobimy, ale ja wiem po sobie, tak? Ja zacząłem robić zdjęcia nie dlatego, żeby z tego żyć i na tym zarabiać, tylko zacząłem robić zdjęcia, bo miałem taką potrzebę i chciałem te zdjęcia robić, chciałem je dawać ludziom. Potem się okazało się, że tak, że nie mam czasu robić tych zdjęć, bo pracuję zawodowo w innej dziedzinie. I doszedłem do takiego miejsca, że musiałem wybrać, tak? Że muszę przestać pracować zawodowo, żeby móc zrobić zdjęcia, bo mam tyle czasu już potrzebuję, że nie mam czasu na pracę. No i mam z tego jakieś pieniądze, no bo sprzęt, jak dobrze wszyscy wiemy, nie rośnie na drzewach, to się zużywa, to się amortyzuje, to trzeba te pieniądze jakby cały czas inwestować. Natomiast cały czas powinno to być na zasadzie nie chcę robić zdjęcia po to, żeby zarabiać, bo wtedy to jest tak jak prowadzenie kanału na YouTubie po to, żeby zarabiać na reklamach, tak? No fajnie, no tylko ile można? Przepraszam, tutaj mam ten, ona też się nie zgadza. I cały czas według mnie ten środkowy etap, o którym ty mówiłeś, to jest ten docelowy, który powinien zostać, bo w momencie, kiedy tak naprawdę firma zaczyna pracować tylko i wyłącznie po to, żeby zarabiać pieniądze i je powielać, no to zaczynamy się robić jak ten Scrooge McDuck i tylko po to, żeby pławić się w pieniądzach, to nie ma sensu. W sensie dla użytkownika czy dla klienta, tak? No bo potem zaczyna się taka sytuacja robić, że my się czujemy w jakiś sposób pokrzywdzeni, że firma nie patrzy na nasze potrzeby. Tak? Wiem, że to tacy jesteśmy dla firmy, tak? Ale generalnie w tej chwili obserwuję, bo tak jakby patrząc na to, co się dzieje w internecie, jest duży problem po stronie właśnie fotografów, którzy wypromowali to narzędzie i teraz jest taka gorzka pigułka, nie? No bo skip the photoshoot, no naprawdę?
Tak, to było straszne rzeczywiście. Ta decyzja na taki styl reklamy, nie wiem, czy widzowie o tym wiedzą, ale firma Adobe, nie wiem, każdy mówi inaczej, miała taki pomysł, czy ktoś tam genialny miał pomysł na to, żeby rozreklamować te nowe funkcje AI w Photoshopie i w Lightroomie, ale głównie w Photoshopie, z tego co pamiętam, takim hasłem, tak powiedziałeś właśnie, skip the photoshoot, czyli jakby przeskocz, czy zapomnij o sesji. Czyli innymi słowy, sugerowali, że ten fotograf jest kompletnie niepotrzebny, sprzedając jednocześnie narzędzie fotografom. Więc to oczywiście się odbiło strasznym echem, bo mocno ludzie zaczęli bojkotować firmę i jej produkty. I zaczęła się troszkę jakby walka o ten rynek przez te wszystkie mniejsze firmy, które do tej pory moim zdaniem przynajmniej nadal nawet nie mają szans się wybić ponad Adobe, dlatego że po prostu jest to taki moloch firma, że bardzo ciężko ich przebić. Są narzędzia, które są bardzo dobre, żadne nie ma takiego zaplecza jak Lightroom, jak Photoshop, ale muszę powiedzieć, że odkąd mamy, tak troszkę wrócę do tematyki, odkąd mamy tą subskrypcję na Photoshopa, czy na cały pakiet Creative Cloud, te upgrade'y, mówię po angielsku, te uaktualnienia czy nowe wersje, no nie są tak wielkie, na jakie można by się tutaj jakby nastawiać. Największą zmianą było właśnie to AI, którego tak naprawdę nikt nie chciał, nie oszukujmy się. A inaczej, może to AI się przydaje, ale moim zdaniem tylko takich małych funkcji, gdzie ma sens. Na przykład, nie wiem, usunięcie czegoś, co bardzo ciężko usunąć ręcznie, a jest taka śmieć, powiedzmy. Ale
powiedz mi, czy to się przydaje profesjonalistom, czy amatorom?
Amatorom.
No amatorom, no wiesz, jeżeli ja szparuję zdjęcia ręcznie, bo potrzebuję kontrolę nad tym procesem, muszę wiedzieć dokładnie, że tam się nie prześliznie nic, bo za to biorę pieniądze, za to mi klient płaci, to ja nie będę korzystał z automatu, który 10 razy zrobi dobrze, a za jeden razem się wysypie. Jak ja to mam i tak sprawdzać, to i tak to będę robił ręcznie. To robią ludzie produkujący sobie pamiątki rodzinne i robiący posty na Instagramie, tak? To jest pod takiego użytkownika. Natomiast nie do końca uczciwym jest to, że cały model AI jest wyćwiczony na nas, na naszych pracach. Bo wszystkie zdjęcia, które my mamy w chmurze, w tym Creative Cloud, one są używane do szkolenia tego AI, żeby nas zastąpił.
Mało tego, nie wszystkie, które są w chmurze, tylko wszystkie, na których użyłeś Generative Fill, czyli to narzędzie
też, tak.
Generatywnego
wypełnienia. Ale jeżeli masz zdjęcia w chmurze, ty coś o tym wiesz, tak? Czyli jeżeli przesyłasz poprzez ich serwer zdjęcia, to oni mają do nich prawo, jeżeli chodzi o zawartość tych zdjęć, żeby szkolić te modele AI, tak? Bo to jest w warunkach w umowie z nimi, tak?
Aktualnie mam około 67 tysięcy zdjęć na chmurze Lightrooma. Ale tylko dlatego, że się dzielę komputerem właśnie z żoną na górze. Wiem, że są na to inne sposoby i pewnie komentarze teraz się zasypią tym, jak to zrobić. To jest moim zdaniem najprostsza możliwa opcja. Owszem, trzeba zapłacić oczywiście, nie oszukujmy się, to wszystko kosztuje. Ale ja nie muszę nawet o tym myśleć, żeby żona na górze, na swoim komputerze widziała zdjęcia po 10 sekundach po mojej zmianie, czy po uploadzie. No, z moim internetem oczywiście dłużej, ale no wiesz, o co chodzi. Jak zrobimy sesję, to u mnie ogólnie ten proces wygląda tak, że robimy sesję i ja wywalam te niepotrzebne zdjęcia, powiedzmy rozmyte, czy ktoś nie udały, czy duplikaty. Ja robię ten proces.
Pierwsza selekcja twoja, no.
Dokładnie. I potem to już przebrane wszystko wrzucam do Lightrooma, do albumu, który kiedy tylko się prześle, żona na górze może zacząć edytować na innym komputerze. I nie przeszkadzamy sobie nawzajem. Ona w tym czasie może robić całkiem co innego. Nie muszę zajmować tego katalogu, bo w klasiku, w Lightroomie Classic jest taka możliwość, że możemy się dzielić tym katalogiem. Z tym, że nie do końca jestem pewien, czy jesteśmy w stanie jednocześnie go używać. Czy będzie uaktualniany, czy musimy wyłączać i włączać tego Lightrooma, żeby się uaktualnił po na przykład moich zmianach, kiedy ona chce coś zrobić. Także tutaj nie cytujcie mnie, że tak powiem, w tym wypadku, ale wiem, że jest to możliwe. Z tym, że jest to troszeczkę bardziej skomplikowane. A ta funkcja, no może nie tak uwiązała mnie do tego programu, bo ja mogę zawsze to pobrać i sobie użyć innego programu do tego wszystkiego. Ale wydaje mi się, że przejść na coś innego w tym momencie byłoby bolesne, co najmniej.
Tak, i myślę, że to jest główna obrona w firmy Adobe, że to jest bolesne przejście i że ci użytkownicy, którzy już są w tej chwili jakby zainwestowani w to bardziej, może samo przejście na inny system nie byłoby takie trudne, jak na pewno będzie brakowało połączenia Lightrooma z Photoshopem, dla mnie przynajmniej to jest bardzo ważna funkcja, że ja nie muszę eksportować tych zdjęć, tylko z poziomu Lightrooma mogę sobie otworzyć zdjęcie RAW-a po wstępnej selekcji, po wstępnej obróbce w Lightroomie, mogę go otworzyć w Photoshopie, zrobić to, co potrzebuję w Photoshopie i on jako TIFF wraca z powrotem do Lightrooma i ja go widzę z powrotem w katalogu, więc to jest najbardziej taka funkcja, której nikt do tej pory nie oferuje w takim kształcie. I to jest jedyna funkcja, która mnie trzyma w tej chwili w tym ekosystemie, ale jak doskonale wiesz, nasi słuchacze i widzowie pewnie nie, ja bardzo dawno temu porzuciłem Premiere Pro ze względu właśnie na to, że znalazłem alternatywę i to o wiele lepszą, która nie dość, że jest darmowa, co do większości, tak, bo mamy darmową i płatną wersję, ale zawiera w sobie, w jednym programie mamy trzy programy z chmury Adobe, za który za każdy trzeba zapłacić.
A powiedz mi jeszcze, zanim przejdziesz dalej, czy to jakby to powiedzieć, takie więzienie, dobre słowo? Nie wiem, takie uwiązanie, o tak, ludzi do tego ekosystemu, czy nie brzmi znajomo?
Ja nie mam nic do ekosystemu, jak długo on przedstawia wartość z sobą, tak? Bo tutaj jakby cały czas mamy to równanie, tak? Ja nie mam problemu, żeby zapłacić za oprogramowanie, natomiast ja chcę coś w zamian. Ja nie mam problemu do tego, że zostaje w ten ekosystem jakby uwikłany, bo właśnie sam ekosystem mi pasuje, bo mnie pasuje ta integracja Lightrooma i Photoshopa. Natomiast chcę mieć wartość dodaną. Chcę mieć jakby tą równowagę, że ja idę na jakieś kompromisy, ja coś tam muszę jakby od siebie dać, natomiast dostaję coś w zamian. Jak już ruszyłeś kwestię ekosystemu, jestem uwiązany w ekosystemie Apple'owskim, natomiast mam bardzo dużo benefitów z tego płynących, więc nie denerwuje mnie to, że jestem jakby otoczony tym murem przez firmę Apple i nie mogę z niego jakby wyjść. Natomiast zapewnia mi to tyle rozwiązań, że ja nie mam potrzeby wychodzić. Rozumiesz, o co chodzi? To nie jest tak, że ja nie mogę, bo w każdej chwili mogę sprzedać wszystko i kupić odpowiedniki i jeszcze mi zostanie trochę drobnych, nie? Bo to nie są tanie rzeczy. Natomiast jest to na tyle wygodne w użytkowaniu, że ja nie widzę w tym problemu, tak? I jakby obsługa klienta i nastawienie samej firmy. Nie zgadzam się, tak samo jak z firmą Adobe, że też już zaczęli tylko i wyłącznie patrzeć na zarobek i na to, że te upgrade'y nie są, te uaktualnienia, te nowe wersje hardware'owe nawet, bo co telefon wychodzi, to przesuwają soczewkę kamery, żeby było widać, że się czymś różni, bo tak naprawdę niewiele w środku się zmienia. Ale to ja wymieniam telefon co sześć wersji, tak? I nie mam z tym problemu, tak? Jak każą płacić za iPhone'a w systemie subskrypcyjnym, to się będę buntował, ale dopóki po prostu mogę pójść i go kupić, to i jest moją własnością, to nie mam z tym problemu, tak? Natomiast to, co tak naprawdę teraz omawiamy i tak strasznie rozdrapujemy to poczynanie firmy Adobe, to też ma jakiś oddźwięk w środowisku na rynku, bo tak jak Premiere Pro jest znany z tego, że się wykrzacza co chwilę i że eksport potrafi ci na 90% się wysypać i musisz kolejną godzinę eksportować pliki, to firma Blackmagic weszła w to miejsce z dużo lepszą opcją i zapewniła wszystkie brakujące elementy rynkowe, tak? Bo i Audition, i After Effects jest zastąpiony w jednym oprogramowaniu. I moje jakby przewidywanie jest takie, że to też popchnie inne firmy obecnie na rynku, które mają oprogramowanie do obróbki fotografii czy grafik, do tego, żeby znaleźć rozwiązanie, żeby tą integrację Photoshopa i Lightrooma w jakiś sposób zreplikować i dać narzędzie, które będzie konkurencyjne. To jest kwestia czasu. We'll be right back.
Ten materiał sponsorowany jest przez widzów Cineiery, czyli właśnie przez Ciebie. Pracuję aktualnie nad serią kompleksowych kursów, które pomogą Ci rozwinąć Twoje umiejętności fotograficzne i przenieść je na kompletnie nowy poziom. Nie przegap tej okazji i wejdź na www.cineiera.pl/kursy, aby dowiedzieć się więcej i zapisać na listę powiadomień. Ale to nie wszystko. Zapisując się do newslettera całkowicie za darmo uzyskasz dostęp do głosowania w plebiscycie na najlepszy sprzęt fotograficzny roku. Wyniki i ceremonia wręczenia nagród odbędą się na początku grudnia. Więcej informacji znajdziesz na www.cineiera.pl/plebiscyt. Po ogłoszeniu wyników każdy subskrybent newslettera otrzyma ekskluzywny przewodnik PDF, w którym znajdziesz nie tylko sprzętowe typy widzów, ale także nasze szczere rekomendacje. Wielkie dzięki za Twoje wsparcie, a teraz wracamy do materiału. Na chwileczkę do tematu, który tylko troszeczkę poruszyliśmy wcześniej, czy właściwie Ty poruszyłeś. Mianowicie chodzi o to, w jaki sposób to AI jest uczone. I tutaj Adobe, czy Adobe, jak to woli, tutaj dość mocno się chwali tym, że nie ukradli zdjęć gdzieś z internetu, tak jak inne firmy. I moim zdaniem to ogólnie całość jest nie fair, jeśli chodzi o AI. Jakiekolwiek, nie tylko chodzi o tą jedną firmę, ale wszystko, co zostało zeskanowane do innych AI, do tego, żeby wytrenować te wszystkie silniki, to się chyba nazywa, to wszystko jest moim zdaniem kradzież, ale Adobe się tutaj chwali, że nie ukradli nic i że nawet zapłacili fotografom. I teraz pytanie jest, po pierwsze, ile zapłacili, komu zapłacili i po drugie jest, czy po trzecie już właściwie, jest tutaj taka troszkę kontrowersja, dlatego że my jakby tworząc te zdjęcia stokowe, na których było AI w Photoshopie, czy w Lightroomie, czy w obu nawet uczone, my zgadzamy się na to, że te zdjęcia są sprzedawane na tych stronach, ale Adobe zakupiło jedną czy kilka takich firm, no i jako twórcy takich zdjęć automatycznie jakby nasze zdjęcia zostały wykorzystane do nauki właśnie tego produktu. I teraz, czy my w ten sposób sami siebie pozbawiamy w pracy w przyszłości, czy jest to coś, co potencjalnie nas może zastąpić?
Znaczy ja uważam, że nie może nas całkiem zastąpić, natomiast oprócz tego, że jakby problem dla mnie jest taki, że oni nie komunikowali tego przy przejęciu tych firm, czy przy przejęciu tych bibliotek, jeżeli chodzi o te zdjęcia, nie informowali i nie płacili tak naprawdę, no bo co, nagle jeżeli masz zdjęcia w Adobe Stock, to zdjęli opłatę za dostęp do chmury, no nie, dalej płacimy za tą chmurę, a oni dalej wykorzystują nasze zdjęcia do tego, żeby się uczyć. Co więcej, nie tylko ze zdjęć stokowych się uczą, ale ze wszystkich prac, które przez ich chmurę przechodzą, tak? Bo jeżeli pracujesz tak jak ty w chmurze pomiędzy dwoma komputerami, to każde z tych zdjęć, które przechodzi przez tą chmurę, jest wykorzystywane do tego, żeby szkolić ten silnik AI, który jest w Photoshopie. Więc tutaj dla mnie jest taka troszeczkę nieczysta gra, bo dopiero jak zostali przyłapani na tym, to zaczęli mówić, że no bo to nie do końca tak jest, bo my coś tam płacimy, ale to nie jest w pełni przejrzyste, tak? W dzisiejszych czasach mam wrażenie, że powinni troszeczkę lepiej komunikować to, co robią, jak robią i dlaczego robią. Bo no, narobili troszeczkę takiego smrodu wokół tego całego zajścia i jeszcze próbują to zamieść pod dywan. Natomiast wracając do tego, czy nas to AI zastąpi, uważam, że nie. To ja uważam, że my będziemy po prostu musieli tylko i wyłącznie jakby podnieść poziom naszej pracy do takiego, żeby było widać, że to nie jest generatywne, że to jest kreatywne, tak? Ta kreatywność nie zostanie w AI nigdy, mam wrażenie, tak rozwinięta, żeby zastąpić możliwości żywego człowieka, tak? Że my jesteśmy w stanie wpaść na takie absurdalne rzeczy, plus poeksperymentować troszeczkę, żeby coś unikalnego stworzyć zawsze.
Ja tu mam kilka rzeczy do powiedzenia. Mianowicie pierwsza rzecz to jest, tak wspomniałeś wcześniej, ja pracuję właśnie w chmurze, tutaj w Lightroomie zwłaszcza, dlatego że dzielę się zdjęciami z żoną i wspomniałeś o tym, że ci, którzy używają chmury, nie zostali wynagrodzeni. Ja mam aktualnie około 67 tysięcy, 66 tysięcy, nie pamiętam dokładnie teraz, zdjęć w chmurze Lightrooma. I rzeczywiście nie dostałem ani grosza za to, nigdy, nawet nie dostałem informacji, że te zdjęcia są używane w czymkolwiek. Pewnie to było gdzieś w jakimś drobnym druku, ale szczerze mówiąc nie wyskoczyło mi nigdzie, jeśli wyślesz te zdjęcia w naszą chmurę, no to użyjemy ich do nauki AI, prawda? To jest pierwsza rzecz. To jest moim zdaniem wygoda przede wszystkim, jeśli chodzi o chmurę, więc to w jakiś sposób mi ułatwia życie osobiście. Ja pracuję na dwóch komputerach, ja to sortuję, żona edytuje, więc jednak jest to przydatne dla mnie. Oczywiście ja tutaj troszkę na jakiś kompromis idę, bo ten Lightroom CC nie jest tak dobry jak Classic, ale przez na tą wygodę pomiędzy komputerami, plus mogę gdziekolwiek być na świecie, wyciągnąć iPada nawet, chociaż tego nie robię, ale iPada powiedzmy i otworzyć Lightroom, mam tam wszystkie swoje zdjęcia, mogę kontynuować pracę gdzieś na plaży, nie muszę być wcale w domu, w studiu zamknięty, chociaż tak zazwyczaj siedzę, ale jest to w jakiś sposób wygodne i teraz to mnie troszkę tu do tego wiąże, ale pomijając już tą wygodę, wspomniałeś o tym, że nas nie zastąpi, ale wydaje mi się, że cały ten proces wprowadzania AI i tych narzędzi ułatwiających pracę, ja nie mówię, że ma być trudno, nie mówię, że ma być, wszystko ma być niesamowicie, wiesz, trudne, żeby się nauczyć każdej funkcji, ale takie turbo ułatwiacze w stylu jedno kliknięcie i mam tutaj dodany domek, albo nie wiem, wyczyść mi tą twarz, powiedzmy, no to wszystko jednak wydaje mi się, że stworzy takie wielkie stado amatorów, którzy w jakiś sposób mogą nam tutaj namącić, nie sądzisz?
I tak nie. Znaczy ja cały czas uważam, że jakość się i tak obroni, a jakby spojrzeć na tą naszą rozmowę tak z perspektywy większej, jakbyśmy tego odeszli troszeczkę od tego, to myślisz, że fotografowie robiący zdjęcia aparatami skrzynkowymi nie mieli takiego samego zdania, jak wchodziły aparaty lustrzanki, jak wchodziły w ogóle lustrzanki, tak? Jak wchodziły wymienne obiektywy w kieszonkowych aparatach, tak? Jak wchodziła cyfra. To się wszystko działo. To nie jest proces, który się dzieje na zasadzie, że dzisiaj jest trzy osoby, które potrafią robić fotografię, a jutro będzie 3 miliony. A to będzie się działo, natomiast nadal będzie miejsce dla fotografów, którzy mają jakąś wartość w swojej pracy. Taką, która jest dla klienta. W dniu dzisiejszym, jak wyjdziesz sobie nawet tu u mnie w Bielsku, wyjdziesz na ulicę i poszukasz fotografa, to będzie kolejka fotografów, tak? W przedziale wiekowym między 16 a 65. Wszyscy będą mieli aparat. Co więcej, podejrzewam, że ponad połowa z nich będzie miała lepszy i nowszy aparat niż mój, bo to będzie najnowsze Sony Alpha 3 miliardy 200. Koniec końców i tak klient będzie wybierał fotografa. Nadal to jeszcze się odbywa na zasadzie przeglądania portfolio, tak? Jeżeli masz w portfolio coś, co klienta interesuje, to wybierze ciebie. Ale jeżeli jesteś 16-latkiem, który dopiero próbuje, ja nie mówię, że nie powinien próbować, to trzeba chodzić, testować. Kiedyś bardziej się tym irytowałem. Kiedyś bardziej mnie to bolało, że przychodzili ci młodzi i za darmo robili zdjęcia i ludzie mówili, że a tutaj to, ten zrobił za darmo, a ten chce pieniądze, tak? Natomiast to jest tak, że może to przychodzi z wiekiem, ja teraz jestem troszeczkę jakby spokojniejszy wewnętrznie, że no jeżeli jestem za drogi dla ciebie, to jestem za drogi dla ciebie, tak? I poszukaj 16-latka, który to zrobi za bilet autobusowy na miejsce, tak? Za dojazd. Nie ma problemu, tak? Więc z tymi tabunami fotografów, fotografików, którzy będą obrabiali zdjęcia za pomocą AI, Nie traktuję tego jako jakiekolwiek zagrożenie dla mojej pozycji jako fotografa z jakimś tam doświadczeniem i jakimś tam dorobkiem.
Ja to widzę troszkę inaczej, dlatego że tu miałem kilka myśli i nie wiem, czy będę wszystkie pamiętał. Pierwsza sprawa jest taka, że ja tego nie widzę jako zagrożenie typu, że jakiś amator zabierze mi pracę, tylko bardziej, że rozwodni to, jak widzą nas ludzie. Co już się dzieje, nie wiem, czy się spotkałeś z tym, że pytając, może nie pytając, ale w rozmowie jakiejś, powiedzmy, na jakiejś imprezie, ktoś się zapyta, co robisz, mówisz, że jestem fotografem, to natychmiast pada pytanie, a co robisz zarobkowo, prawda? Także nie traktują nas poważnie tak naprawdę i dla mnie to jest okropne, dlatego że ja temu poświęciłem życie, a jednocześnie w moim przypadku zmieniłem kompletnie życie, bo byłem informatykiem kiedyś, także całkowicie jakby 180 stopni się zmieniło wszystko u mnie. I dla mnie to jest coś, co jest nie tylko pasją, ale właśnie sposobem na życie, prawda? Ta kreatywność jakby przejęła wodzę tutaj u mnie. Ale nadal jest to wszystko traktowane w jakiś sposób jako takie hobby. Nie jest to na poważnie, chyba że jesteś rzeczywiście gdzieś bardzo wysoko, prawda?
Ja nie jestem wysoko, ale ja nie spotkałem się z czymś takim. Jeżeli mówię, że jestem fotografem, to jedyne pytanie, jakie dostaję, czy mogę pokazać jakieś swoje prace, pokazuję swoje prace i na tym jakby ucina się dalsza rozmowa na temat zarobkowości czy niezarobkowości, tak? Może kilka razy ktoś mi się zapytał, czy da się z tego wyżyć. No bo to taka trochę jeszcze mało poważna praca. Jeszcze ty mówisz, że zmieniłeś, bo jesteś informatykiem. No ja jestem po prawie, więc jakby to też jest jakby tak, jak ktoś słyszy, że mogłem być prawnikiem, a zostałem fotografem, to tak, ale gdzie to się opłaca, nie? No, wiesz, ja wychodzę z założenia, że nie wszystko musi się opłacać, czasami po prostu warto.
Tak, no ja miałem też inne powody oczywiście. U mnie to było też powodowane, wiesz, wielkim stresem, migrenami i ciągłym pracą przy komputerze. Teraz ciągle pracuję przy komputerze i nie mam migren, nie mam stresu. Znaczy tak, stres jest dalej, inaczej, stres jest dalej, bo teraz prowadzę własną firmę, nie pracuję dla kogoś, nie mam pewnej posadki, ale więc stres jest dalej. Tylko migren nie mam. No nie wiem, może jest inny stres, nie wiem jak to nazwać inaczej, ale no, ilość komputera się nie zmieniła, nawet nie wiem, czy nie podniosła, jeśli chodzi o edycję zdjęć, to wydaje mi się, że więcej nawet mi zajmuje.
Ale to jest chyba troszeczkę inaczej niż patrzenie na kod, a na obróbkę zdjęć. Znaczy przynajmniej dla mnie, tak? Ja z kodowania nie jestem jakoś super, ja jestem... Ja to bardzo lubię nazywać, jestem frontendowcem, jeżeli chodzi o kod, tak? Znam się bardzo podstawowo na takim powierzchownym kodowaniu stron internetowych, ale jestem frontendowcem, tak? Ja wiem, jak to ma wyglądać, ale jak trzeba coś więcej, coś bardziej, to już potrzebuje fachowca, tak? W myśl zasady, kto się połapie w PHP.
Ale to śmieszne, że to w ogóle wspominasz, bo ja właśnie byłem całkowicie odwrotnie. Ja siedziałem całkowicie z tyłu, nigdy nie potrafiłem zrobić ładnej w apostrofach estetycznej strony internetowej czy tam programu, ale jeśli chodzi o programowanie funkcjonalności, no to właśnie to była moja działka całkowicie i uwielbiałem to właśnie, że tego nie widać.
Wrzucę sam siebie pod autobus, bo to, o czym rozmawiamy, o tych amatorach, którzy będą przejmować fotografie, i będą jakby wykorzystywać narzędzia Adobe do tego, żeby rozwodnić fotografię. Ja jak zaczynałem robienie stron internetowych, bo miałem taki krótki okres, to używałem bardzo skomplikowanego narzędzia, ponieważ używałem Dreamweavera z Adobe i Illustratora. Bo nie wiem, czy wiesz, że w Illustratorze, jak sobie zrobisz projekt strony, to możesz kliknąć jeden guzik i wygeneruje ci HTML-a 5, całego bootstrapa ci zrobi. Z tej grafiki, którą zrobisz, z wyborem kolorów, kształtów i rozmieszczenia, to ci wypluje gotowy kod, który wklejasz i masz stronę internetową, tak? Do tego potrzebujesz tylko podpiąć PHP i potrzebujesz to jakoś tam spiąć bazami danych. Natomiast frontend możesz sobie narysować w Illustratorze i on ci go, brzydko mówiąc, wyżyga w postaci kodu HTML.
wszystkie drogi prowadzą do Adobe'a.
Od tego to się zaczęło, tak? Bo jeżeli chodzi o kodowanie, jeżeli chodzi o robienie stron, no to Dreamweaver jest tak bezproblemowy, bo właśnie jest wyzwigowy, jak ja to lubię nazywać. What you see is what you get. Czyli widzisz wersję w kodzie, a obok widzisz to samo w wersji graficznej. Tak jak klikniesz na banner, to ci się podświetla, która część kodu za to odpowiada, więc nie musisz mieć zrozumienia tego kodu. Wystarczy jakaś tam umiejętność logicznego myślenia i trochę języka angielskiego. I jesteś w stanie to wszystko ogarnąć, tak?
No tak, ale widzowie na pewno nie są tutaj po to, żeby słuchać o naszych wywodach programistycznych, więc wróćmy do tematu. Jeśli chodzi o konkurencję, jaką w tym momencie ma Adobe, czy jesteś w stanie wymienić też jeden program, który jest wart naszej uwagi, który ma szansę przejąć w tym momencie to, co robi Adobe?
Dwa programy mogę wymienić. Jeden to jest Affinity, bo to bardzo mocno, bardzo agresywnie się tam zaczęli marketingowo tutaj rozbijać. No i to się chyba nazywa Capture One. Capture One to jest program, któremu się przyglądam już od dłuższego czasu i wygląda całkiem fajnie, całkiem fajnie. Jako alternatywa dla Lightrooma, jeżeli nie pracuje się na miliardach zdjęć, tak? Czyli jeżeli to nie są sesje po kilka tysięcy zdjęć, tylko tak jak ja robię, że tam jest do kilkuset maksymalnie, to jest do ogarnięcia, bo on nie ma takiego... Mam wrażenie, że nie pracowałem na nim bezpośrednio na tyle dużo, żeby móc więcej powiedzieć, ale mam wrażenie, że on nie ma tak dobrze rozwiniętego katalogowania. On bardzo fajny jest do takiej właśnie wstępnej obróbki zdjęć, natomiast jest z tego, co zauważyłem, jest lepszy niż Lightroom, jeżeli chodzi o obróbkę, jeżeli chodzi o możliwości. Natomiast brakuje mi tam integracji takiej pełnej z Photoshopem, bo tam jest troszeczkę bardziej skomplikowane to przesyłanie plików, ale też się da. No ale wtedy i tak trzeba mieć Photoshopa. A plan subskrypcyjny działa w ten sposób, że jeżeli jesteś fotografem i weźmiesz plan dla fotografów, który zawiera w sobie Lightrooma i Photoshopa tylko, to się nie opłaca brać Photoshopa, nie opłaca się brać Lightrooma, bo w tej chwili to jest chyba 10 euro za obydwa programy, gdzie 15 euro kosztuje jeden. Jeżeli miałbym używać samego Photoshopa z jakimś innym programem, to się nie do końca opłaca. To właśnie bardziej by się przydała jakaś alternatywa dla Photoshopa, która nie jest subskrypcyjna, którą można sobie kupić i używać, żeby nie pracować w GIMPie.
Nie wiem, czy ktokolwiek chce pracować w GIMPie, szczerze mówiąc. On nie jest taki zły, ale to nie jest Photoshop jednak. Nie.
Znaczy nie jest zły, ale jest troszeczkę, ja to tak mówię, siermiężny taki, że on nie...
Toporny.
Tak,
trochę,
taki no. Bardzo toporny i nie ma tej finezji. I...
No zgadza się, ale on, GIMP jest stworzony dla ludzi, którzy i tak się babrają w kodzie, i tak, wiesz, bawią się z wyszukiwaniem sterowników w internecie, no bo on dla Linuxa stworzony przynajmniej był, z tego co pamiętam. Ale tak sobie myślę, że gdybym ja miał rzeczywiście zmienić ten system Adobe na coś innego, to nawet nie wiem na co, szczerze mówiąc. Owszem, znam nazwy, ale nie używałem nigdy niczego więcej niż tylko tak dla testu do filmu. Nie używałem niczego na tyle długo, żeby się do tego przyzwyczaić, a to jest, mi się wydaje, niezbędne i na tym też bazuje właśnie Photoshop i Lightroom, że ty jesteś przyzwyczajony do tego systemu i jakby będziesz zawsze go porównywał, cokolwiek nowego weźmiesz, to będziesz porównywał do Lightrooma i do Photoshopa. I tak się jeszcze zastanawiam, czy jest coś konkretnego, co mogłoby sprawić, że przejdę na coś innego. I wydaje mi się, że cena niekoniecznie, AI mogę ignorować w jakiś sposób, ale jest mi coraz trudniej ignorować to, że moja praca jest używana do polepszania czegoś, co potencjalnie, może nie zabierze mi pracy bezpośrednio, ale w jakiś sposób rozwodni może moje zarobki. Nie wiem, czy to, jak ludzie widzą moją pracę.
Ja w tej chwili jedyne, co jakby odnośnie tego, co ty mówisz o tym AI i szkoleniu tego AI, to ja staram się nie przykładać do tego ręki. W sensie ja nie pracuję w chmurze, ja robię wszystko lokalnie na tym i nie używam generatywnych funkcji Photoshopa. W sensie ja pracuję manualnie, I nie używam tych wszystkich automatycznych funkcji, że też tam raportowanie też mam wyłączone nawet o błędach, tak? Jak mi się skraszuje Photoshop, co mu się zdarza, to nie wysyłam raportów o błędach, co się wydarzyło, bo uważam, że to nie ma żadnego sensu, tak? I to jest jakby taki mój ruch oporu, taki mały, wiesz, na mikroskalę, bo ja nie zrobię jakiejś wielkiej różnicy, tak? Natomiast, no tak, żeby właśnie, tak jak mówisz, nie przykładać ręki do tego, żeby rozwadniać nasze możliwości, rozcieńczać to, taką formę oporu wybrałem.
To ja teraz wywołam gówno burzę w komentarzach, bo to, co powiedziałeś, zabrzmiało trochę jak decyzja, żeby zostać weganem. Wiesz, ja mam swój mały protest, ale nikt tego w życiu nie zauważy, nie? Ale wiesz, co mnie zastanawia? Czy jakby, jak długo będzie to w ogóle możliwe, co robisz? Nie chodzi o to, że nie wysyłasz tam informacji o błędach, tylko jak długo, zanim nie będziesz zmuszony i nawet może nie do końca świadomie do użytkowania narzędzi, które mają to w apostrofach AI ich, nie? Chociażby powiedzmy, że te funkcje o generatywne wypełnianie, to już jest AI w tym, no mówię AI, ale to nie jest AI, nie oszukujmy się, to nie jest do końca AI, ale ten algorytm ich, powiedzmy, ogólnie nazywany AI, ale już jedno z narzędzi się zmieniło w AI, powiedzmy. Ile czasu zajmie, zanim wszystkie te plasterek tam jest, tam masz gumkę chociażby, czy gąbkę, cokolwiek do wymazywania może się zmienić właśnie w takie AI narzędzie, prawda? Więc jak długo, zanim zabiorą nam te narzędzia kompletnie?
To jest jedno zagrożenie. Drugie zagrożenie, które widzę, jest takie, że model subskrypcyjny będzie wymagał szerszego pakietu wymiany danych. W sensie takim, że nie będę musiał pracować w chmurze, ale będę musiał udostępniać im logi z plików, które zmieniłem, żeby mogli w ten sposób szkolić. Tak? Natomiast no, szczerze, no, ciężko dywagować teraz na tym, co by było gdyby i co się stanie, jak to wprowadzą w takim kształcie, tak? No bo może być tak, że wiesz, to nie będzie już tylko taki nasz mały protest, czy mój mały protest, tylko rzeczywiście duża ilość większych nazwisk, jeżeli chodzi o profesjonalistów, powie, że ma dość.
Wiesz, co jest bolesne dla mnie? Najbardziej mnie boli to, i to ty chyba powiedziałeś wcześniej, że te właśnie duże imiona, czy znani ludzie w fotografii, oni wypromowali właśnie Photoshopa i Lightrooma jako idealne narzędzie dla fotografów i ogólnie artystów. I teraz to narzędzie jakby, wiesz, odwraca się plecami do nich, czy do nas tak naprawdę, i jakby sprawia, że żałujemy naszych słów. Ja nie mówię, że ja jestem jakimś wielkim, wielkim imieniem w tym wypadku, bo ja też, szczerze mówiąc, nie jestem jakimś super zwolennikiem tej firmy, ale nie oszukujmy się, mój kanał ma tysiące subskrybentów z tutoriali Photoshopa i Lightrooma. Więc też jakoś do tego swoją rękę przyłożyłem, prawda?
No trupowie, tak? Oni piszą książki o tym, jak używać kolejnych wersji Lightrooma czy Photoshopa, tak? I mają z
tego... 16 książek napisali już, nie?
Tak, no i to bo z każdej wersji oprogramowania oni to już pisali od piątej wersji Lightrooma chyba, tak? Jakby publik szóstej, no, ale tych książek wyszło zanim weszła subskrypcja i teraz jak weszła subskrypcja, to co ileś tam uaktualnień znowu robią kolejną wersję, bo jakichś nowych funkcji doszło i jeszcze pewnie kilka napiszą, zanim się całkiem obrażą na firmę i przestaną używać ich produktów. Natomiast no, mam wrażenie, że no, my możemy sobie tutaj jakby narzekać i rozmawiać na ten temat, natomiast no, nie zatrzymamy tego. Nie zatrzymamy tego i możemy tylko i wyłącznie, znaczy może inaczej, nie zatrzymamy prób tego przekształcenia. Czy cały proces się zatrzyma? Tego nie wiem, bo to zależy właśnie od tego, jak środowisko ostatecznie to potraktuje. Czyli jeżeli mam wrażenie, że jeżeli dojdzie do takiej sytuacji, rzeczywiście będziemy traktowani bardzo przedmiotowo jako niepotrzebny relikt przeszłości i firma, która wypłynęła dzięki fotografom, będzie próbowała jakby zdyskredytować fotografów, tak jak w tej ostatniej kampanii, bo to, co ty powiedziałeś, że mieli pomysł na taką kampanię, to nie był pomysł na kampanię, to był pomysł, który został zaakceptowany na wielu szczeblach, ponieważ to jest zbyt duża firma, żeby ktoś sobie takie coś zrobił. Co więcej, ta reklama dalej jest aktywna. Oni jej nie zdjęli, nie wycofali się z niej. Publicznie powiedzieli, że to może było trochę za bardzo źle zrozumiane, tak? Ale to dalej jest i skip the photoshoot dalej się wyświetla na reklamach, tak? Więc oni nawet nie czują potrzeby, żeby się zachować jakoś tak w miarę na zasadzie, dobra, to może tą jedną wycofamy i będziemy próbowali załagodzić. Nie. Pokazują środkowy palec wszystkim, że w sumie no, to jest wasz problem, nie nasz. My możemy sobie ominąć fotografów już, nie?
Wiesz co, reklama istnieje, bo działa. Gdyby nie działała, to by nie istniała.
Tak, natomiast tak jak mówię, jeżeli to zacznie irytować zbyt dużą ilość osób, które są w pozycji, żeby tworzyć opinię publiczną, no to może to zadziałać w drugą stronę, tak? No bo wyobraź sobie teraz tych wszystkich, którzy piszą książki i nagrywają tutoriale, jak oni przestaną to robić i zaczną mówić, że to nie jest dobry program, bo są lepsze. I kto z tych amatorów będzie chciał generować sobie tło na zdjęciach na Instagrama w programie, który wszyscy profesjonaliści mówią, że jest bez sensu. Bo to jest jakby siła, nie? Przekazu. Że jeżeli ci wszyscy, którzy piszą teraz książki i nagrywają tutoriale, powiedzą, że nie, Affinity jest lepsze, albo nie wiem, Capture One jest lepszy i idźcie w to i tutaj macie kupon promocyjny na 25% off.
Wydaje mi się, że ma bardzo duże znaczenie to właśnie, to, o czym mówiłeś, że ci profesjonaliści, którzy znają się na temacie, którzy pracują w tym całe życie, właśnie reklamują tą firmę, kiedy przestaną, to wydaje mi się, że ci nowicjusze też przestaną jej używać, dlatego że jakby my zaczynając idziemy pierwsze do ludzi, którzy się na tym znają, po poradę, no i staramy się od nich uczyć, prawda, więc jeśli ktoś rzeczywiście, tak jak powiedziałeś, wymyśli, że nie wiem, Affinity Photo jest lepszy, no to automatycznie będzie tylko o nim mówić, ale jest mnóstwo twórców, którzy tylko tym się zajmują. Jest, nie pamiętam teraz nazwy kanału, Pixel Perfect chyba, czy jakoś tak? Czy Imperfect? Coś takiego, nie pamiętam. Chłopak z Indii ma ogromny kanał, chyba 5 milionów subskrybentów i robi tylko i wyłącznie Photoshopa. Właściwie nic innego, tam bardzo rzadko coś się zdarzy innego po drodze. I to jest ktoś, kto zbudował i swoją markę, i markę Photoshopa jednocześnie, tworząc tą wielką widownię i jakby pokazując im, że to narzędzie jest nie do zastąpienia. Ale to, co mnie zastanawia w tym wypadku, to ten kierunek tego ketińskiego AI, bo ciężko mi znaleźć inne lepsze słowo na to, bo to jest coś moim zdaniem, co nie jest potrzebne, ale co, nie tak nie co, tylko kto jest odbiorcą tego typu narzędzi, komu to jest potrzebne, czy profesjonaliści w jakikolwiek sposób z tego skorzystają kiedykolwiek?
Próbują to tak reklamować, ale szczerze, z mojego doświadczenia wynika, że nie. Bo jeżeli ja potrzebuję dokonać jakichś zmian w zdjęciu, czy to jest moja kreatywna decyzja, czy to jest prośba od klienta, to ja muszę mieć 100% pewności, że mam kontrolę nad tym procesem, żeby on wyszedł tak, jak ja chcę. A używanie jakiejkolwiek automatyzacji, nie ma znaczenia do czego, powoduje, że albo robimy na chybił trafił, zobaczymy co będzie, albo musimy to sprawdzić. Jeżeli ja mam to zrobić automatem, a potem muszę to sprawdzić, to wolę to zrobić od początku sam, bo będzie to tak naprawdę krócej trwało i będę bardziej pewny, że nie przeoczyłem nic, co się zadziało, a nie byłem częścią procesu, tak? Więc myślę, że nie, że na takim poziomie rzeczywiście zawodowym, takie górnolotne, ale jeżeli mówimy o ludziach, którzy robią duże projekty dla klienta za duże pieniądze, to są narzędzia, które są zbyt mało pewne, żeby im zaufać w pełni i z nich korzystać. że bardziej będzie to wszystko dalej ręcznie wykonywane.
Tutaj przypomina mi się jeszcze jedna sytuacja i o tym mówiliśmy kiedyś, jakiś czas temu, no myślę, że już dobre pół roku temu na którymś podcaście, może z tobą, może nie z tobą, nie pamiętam. W każdym razie było taki Kickstarter chyba, gdzie ktoś wymyślił produkt, gdzie masz, pamiętasz takie kiedyś były skrzynki, gdzie się wchodziło do niej i robiło ci zdjęcie tam powiedzmy do paszportu, nie wiem czy w Polsce takie były chyba w Polsce. W każdym razie one tu w Anglii są jeszcze na każdej poczcie, także pomysłem było to, że ta skrzynka miała tam kilka lamp, miała kilka kamer i to AI pomagało zrobić najlepsze możliwe zdjęcie, plus edycja jakby automatycznie natychmiast, zanim jeszcze wyjdziesz z tej budki, to nie było tylko i wyłącznie zdjęcie, wiesz, płaskie całkowicie do paszportu czy do legitymacji, tylko to było coś przerobionego w jakiś sposób i tam nie dodawało jakiegoś specjalnie tła czy nic takiego, ale była tam jakaś automatyzacja typu ustawiało, ten automat ustawiał światło, ustawiał powiedzmy highlighty na zdjęciu, żebyś miał na przykład na czole wielkiej białej plamy od tej lampy, czy tam zmieniał ostrość tła. Było tam kilka rzeczy, które to wprowadzało w zdjęcie. I teraz to oczywiście się nie udało, no bo to jest już komuś niepotrzebne, można to samo zrobić telefonem dzisiaj, więc nie było to absolutnie produktem, który się przyjął, ale drugim pomysłem, który mieli ci twórcy tej budki, była taka kula. I to było w czasie, kiedy to AI było w takich, powiedzmy, w pieluchach jeszcze. Było w stanie wygenerować jakieś zdjęcia, było w stanie coś przerobić, ale to było takie, powiedzmy, minimalistyczne, bardzo ograniczone i bardzo takie prostackie, to inaczej można powiedzieć, może lepiej, ale tak to mi do głowy teraz przychodzi. W każdym razie wymyślili kulę, która miała być wieszana przy suficie w placówkach, gdzie są śluby. I ta kula miała się obniżać tak na wysokość powiedzmy 2,5 metra, żeby być mniej więcej na wysokości twarzy ludzi, troszkę nad, i miała robić zdjęcia dookoła całej sali bez przerwy. I później zadaniem AI miało być wybranie najlepszych zdjęć i przerobienie ich w jakiś sposób, dodanie rozmycia tła, bo to oczywiście było F8 cały czas na każdym zdjęciu, żeby wszystko było wyraźne, żeby był potem wybór, plus był jakiś tam focus shift, żeby można było właśnie wybrać tą ostrość. I całość odbywała tak, że przychodzi jakiś tam elektryk, powiedzmy, dosłownie to podpina pod sufitem. Miała wyglądać, pamiętaj, to nie doszło do skutku, ale podpina to pod sufitem, wbija do kontaktu, podłącza do Wi-Fi i całość bez przerwy miała iść w chmurę i po jakby skończeniu ślubu ty dosłownie wstajesz rano, masz zdjęcia gotowe. Taki był ich plan. I to, tak jak mówię, było wtedy, kiedy jeszcze to AI było w pieleszach, jeszcze nie do końca miało możliwości na takie coś, ale gdyby to wymyślili za 5 lat od dzisiaj, to myślę, że to jest jak najbardziej możliwe. Oczywiście nie będzie to miało takiego dotyku ludzkiego, nie będzie to miało kreatywności absolutnie żadnej i będzie wymagało kradzieży milionów zdjęć, żeby się nauczyć tego, jak dobre zdjęcie ślubne wygląda, ale teoretycznie jest to możliwe. I teraz jeszcze zanim odpowiesz, to nasuwa się mi pytanie, czy przyjdzie dzień, kiedy tak, jak to powiedzieć, taka tak manualna, tak osobista praca jak zdjęcia w terenie, czy w tym przypadku na ślubie, że będą zastąpione maszynową fotografią?
Nie sądzę. Widziałem taki, to było lata temu, taki eksperyment, jak wchodziło GoPro. Byłem gościem na weselu, gdzie młodzi wpadli na pomysł, że fotograf był, ale fotograf był tylko częściowo jakby odpowiedzialny za robienie zdjęć. Natomiast nie było filmu z całości imprezy, tylko tam było chyba 12 kamer GoPro wręczonych gościom, mieli się nimi wymieniać i one cały czas kręciły. I co kto robił, to po prostu robił to z tą kamerą i to się nagrywało. I potem z tego montażysta miał złożyć film, który miał być w jakiś sposób kreatywnie poprowadzony. I czy to jest mainstreamowy trend dzisiaj? No nie. Nadal jest kamerzysta na weselu. Co więcej, u nas teraz są w ogóle modne filmy, ale nie takie jak kiedyś, że tam pan Stefan z kamerą na ramieniu chodzi i kręci jak gesztort. Tylko robią tak, że kręcą, nie wiem jak to nazwać, wideoklipy, takie mini teledyski z wysoką wartością produkcyjną z tego dnia. Ale to nie jest reportaż, to jest jakaś historia, to jest taki krótkometrażowy film o tej parze młodej, tak? I za to kasują horrendalne kwoty, w sensie to nie jest usługa za 500 zł, tak? Za sam taki film. I ma to branie cały czas. Cały czas jest to, na tym się jakby nie oszczędza, przynajmniej tutaj z tego co ja wiem u nas. Więc myślę, że to tak całkiem taka generatywna, sucha, automatyczna, robiona przez robota, nie wiem jak to nazwać tak naprawdę, bo to nie jest praca artystyczna, bo to jest właśnie taka mechaniczna jakaś jednostka, ona nigdy nie będzie miała takiej wartości, żeby to całkiem jakby tych fotografów ślubnych zdegradowało. Bo sam wiesz, bo jesteś w temacie, że te zdjęcia ślubne, większość tych ludzi, którzy chcą te zdjęcia ślubne, chcą ich dla tego klimatu, chcą móc wrócić do tego dnia i przypomnieć sobie, jak się czuli, tak? Tam są potrzebne emocje, a nie zdjęcia, jak wszyscy siedzą na sali, nie zdjęcie grupowe. Zdjęcie grupowe jest najmniej ważne z tego wszystkiego dla młodych. Ono jest ważne dla tych wszystkich cioć, babć, żeby mogły powiedzieć, że były tam za życia. Ale większość przypadków, które ja znam, to jest tak, że młodzi chcą te zdjęcia właśnie z wygłupów na parkiecie, tak? Z tych takich śmiesznych sytuacji, emocjonalnych sytuacji, ważnych momentów, a nie takie wycinki sali, kto był, nie? I czy jadł, czy nie jadł, czy opuszczał deser, czy się okazało, że jest ukrytą opcją weganina, no wiesz.
Tu znowu wracamy do tej kreatywności, dlatego że to ona kieruje każdą sesją moim zdaniem i tutaj z doświadczenia na ślubach mogę powiedzieć, że to nie jest tylko i wyłącznie, tak mówisz, to nie jest tylko i wyłącznie strzelanie tego, co się dzieje, tylko ty uczestniczysz w tym ślubie. Ty w jakiś sposób musisz tutaj wiedzieć raz, że jakiego obiektywu użyć, żeby dany moment był fajnie pokazany. Dwa, jak daleko stanąć od tego, co się dzieje. Trzy, ten moment w ogóle chwycić w pierwszej kolejności i w takim miejscu, żeby miało to sens. Jakby wszystko było z wysokości twarzy przez cały dzień tego ślubu, no to każdy zdjęcie wyglądałby tak samo, nie ma znaczenia co robić, to wszystko jest w tej pozycji i tylko się odwracasz w taki sposób, nie? Także no masz rację, to... Tak, no tak, dokładnie. Więc ta kreatywność to rzeczywiście wchodzi i tam nie wiem, czy szukałeś słowa hałtura może wcześniej, czy może ci bardziej chodziło o, jak to się mówi, jak się kupuje, o hurtowe zdjęcia.
Jedyne słowo, które mi pasowało, to było właśnie generatywne, tak? Czyli taka bezpłciowa, bez emocji, tylko taka szablonówka. Jak w fabryce.
Nie można powiedzieć bezpłciowo, ale...
No dobrze, no.
Ale masz rację, taka szablonówka właśnie to nie jest to, czego ludzie szukają. Dalej się rzeczywiście chyba idzie w kierunku, jako klient oczywiście idzie się w kierunku tej kreatywności, tego, żeby te zdjęcia miały jakąś duszę, żeby pokazywały chwilę i te emocje w tej chwili, nie tylko samą chwilę, prawda? Także myślę, że to jest dobry moment, żeby pomalutku tutaj zamknąć temat. Bardzo mnie ciekawi, czy widzowie są w stanie nam tutaj przewidzieć, co się stanie za 2 lata, jeśli chodzi o AI, czy to wejdzie na rynek fotografii, czy w jakiś sposób nas zastąpi? No pewnie nie, ale czy jest jakiś może dział fotografii, który ucierpi na tym? My bardzo chętnie sprawdzimy komentarze.
Oczywiście widzowie i nie zapominajmy o słuchaczach.
Oczywiście, no to też zaliczam i do widzów. Także jest ich około 30 tych słuchaczy, więc więc wszystkich pozdrawiamy serdecznie. Jeśli macie swoje zdanie, to piszcie w komentarzach poniżej. Wydaje mi się, że na wszystkich możliwych platformach da się zostawić komentarz pod podcastem, więc tam Was zapraszam. Tymczasem jeśli chodzi o nas, to wiecie, gdzie mnie znaleźć. Bartosz, może powiedz, gdzie Ty urzędujesz najwięcej?
Na YouTubie pod moim imieniem i nazwiskiem, czyli Bartosz Chłonowski, na stronie internetowej bartoszchłonowski.com, no i na Instagramie również Bartosz Chłonowski. Nie jestem oryginalny, jeżeli chodzi o wymyślanie. Nie mam żadnych podkreśników, nadkreśników i innych znaków interpunkcyjnych w nazwie.
Tak jak mówię na początku, wszystkie te informacje znajdziecie w opisie pod tym filmem i w komentarzu pod filmem. Dajcie znać, co sądzicie o temacie, czy to jest coś, co Wam spędza sen z powiek. A tymczasem my bardzo dziękujemy. Pamiętajcie, że wszystko, co robicie, ma znaczenie, a Wy jesteście wartościowi. Cześć.
Cześć.